Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, kłania się Szymon Augustyniak. Wracamy w Limes Inferior do zagadnień sztucznej inteligencji, która operuje systemami dronowymi, antydronowymi. Bardzo interesująca, bardzo ważna, aktualna tematyka. No i ważna również z tego powodu, że są polskie firmy, powiedzmy, nie, może trochę na wyrost, ale tak z nadzieją pewien sektor się rodzi, buduje. Firm, które przygotowują bardzo zaawansowane, bardzo innowacyjne, ciekawe, złożone rozwiązania do ochrony przeciwdronowej z zastosowaniem wojskowym, również cywilnym. Oby nie były nigdy potrzebne wojskowo, ale trzeba je ewidentnie rozwijać. Wojna jest tuż za progiem. Witam serdecznie jeszcze raz przedstawicieli Seraphim Defense Systems. Ponownie w naszym studiu goszczą Łukasz Gmyz, założyciel firmy, odpowiedzialny też za wizję. Łukasz Grzybowski, CTO, Chief Technology Officer, który opiekuje się wpuszczaniem systemów AI i uczenia maszynowego w wbudowane rozwiązania. Panowie, ostatnią część skończyliśmy na tym, tej naszej rozmowy, w jaki sposób działa firma współcześnie. Pojawiła się analogia do na przykład do Boeinga. Chodzi o to, że firmy takie, nawet tworzące rozwiązania innowacyjne, są de facto integratorami. Powiedzmy troszeczkę więcej o tym modelu, jak to działa i dlaczego jest to najlepsza, najkrótsza metoda do zbudowania potrzebnego rozwiązania.
Dokładnie, ja uwielbiam taką analogię, której nie zdążyłem powiedzieć w poprzednim odcinku, że działamy tak naprawdę jak producent samochodu. Producent samochodu nie produkuje wszystkich elementów podzespołów swojego samochodu. On bierze komponenty od producentów, projektuje całą kształt, całą bryłę samochodu, całą wizję, jaki segment adresuje i tak dalej, składa, odpowiada za oprogramowanie i wypuszcza na rynek. Dokładnie w taki sposób Seraphim Defense Systems zaprojektował swoje rozwiązanie MAX, swój system antydronowy. Komponenty takie dostępne na rynku, komercyjne, umożliwiają przede wszystkim i proste prototypowanie, szybsze prototypowanie i wykorzystanie sprawdzonych już komponentów. My tak naprawdę zaprojektowaliśmy system z komponentów, które już komercyjnie i wojskowo i cywilnie były wykorzystywane w takich celach, więc z tej perspektywy również wiemy, że one się sprawdzają. Z drugiej strony, jeżeli chodzi to, co widzieliśmy w czasie COVID-u, potencjalne problemy z dostawcami w momencie, kiedy dzieje się coś niespodziewanego na rynku, w ten sposób tak naprawdę nie ograniczamy się do jednego komponentu, do jednego producenta.
Tylko jest jakaś ławka dostawców.
Dokładnie. Możemy zastępować. To, co my jako Seraphim Defense Systems chcielibyśmy również, żeby ci dostawcy byli lokalni, żeby byli z Polski, żeby byli z NATO, najlepiej z Polski. To też umożliwia właśnie dalszy też rozwój, poprawę, prototypowanie kolejnych wersji i tak dalej.
Widać, proszę Państwa, że to jest taki model, w którym oprócz firmy, oprócz tego rozwiązania, które dostarczam, które ma służyć naszej obronności, całości granic, całości państwa, no i naszemu bezpieczeństwu, rozwija się też gospodarka, ponieważ firma myśli o łańcuchach dostaw, o dostawcach, którzy konkretne rozwiązania, elementy większego produktu też dostarczają, muszą być w Polsce. To jest bardzo, bardzo dobre takie podejście. A jeśli, no i właśnie powiedzmy troszeczkę o tej integracji, bo rzeczywiście powstał pewien proces, pewien schemat, model działania. Jest napisany, czy stworzony również model sztucznej inteligencji, który ma rozpoznawać, weryfikować, komunikować się z innymi też autonomicznymi lub nie systemami odpowiadającymi na przykład za już zestrzelenie niebezpiecznych dronów. Jak to zintegrować na przykład właśnie z takim działkiem przeciwlotniczym, albo ze sprzężonymi karabinami maszynowymi, albo z innymi zabójczymi dla dronów narzędziami?
To powiem trochę tutaj więcej, jaka idea przyświecała nam w momencie projektowania tego systemu. Po pierwsze, faktycznie system jest modułowy. To jest też jeden z elementów, który wyróżnia nasz system w stosunku do innych systemów. Modułowość rozumiemy w ten sposób, że projektujemy z perspektywy militarnej platformę pod możliwość wykorzystania efektorów kinetycznych shotgunów, tudzież innej broni, również w przyszłości pewnie większego kalibru, po to, żeby zwiększyć ten zasięg. Z perspektywy cywilnej, zamiast shotgunów możemy zamontować siatki, jammery, potencjalne inną broń, która sprawdza się, czy inny sposób neutralizacji.
Tak, ponieważ to było w poprzednim odcinku, rozwiązanie jest pomyślane, czy te platformy, one się nazywają MAX, mobilne, na przykład do ochrony jakiejś infrastruktury tak zwanej krytycznej, rurociągów, nie wiem, sieci elektroenergetycznych, elektrowni.
Dokładnie. I z założenia każdy taki MAX, każda taka platforma może działać w 100% niezależnie, bez podłączenia do innej sieci, więc jest w 100% wystarczalna. I ona ma dwa tryby. Ma tryb w pełni autonomiczny, no ale wiadomo, że w aktualnych czasach konieczne jest też wciąż drugi tryb, gdzie człowiek decyduje finalnie, czy dane zagrożenie ma zostać zneutralizowane, czy nie. To fachowo technologicznie mówimy human in the loop, tak? Więc zaprojektowaliśmy też z tej perspektywy w taki sposób. Oczywiście system może działać w 100% niezależnie, bez podłączenia, ale może działać też w połączeniu. Dzięki zastosowaniom czy wykorzystaniu standardów rynkowych, w wojsku nazywamy to STANAG, czyli Standard Agreement. De facto wojsko korzysta ze standardów technologicznych znanych cywilnie. Dzięki zastosowaniu standardów nie wiem, REST API, jakaś komunikacja szyfrowana, kodeki typu MPEG i tak dalej.
One są, że tak powiem, te cywilne standardy są wzmacniane, uzbrajane, dokładnie, żeby służyć również w tych zadaniach wojskowych, zastosowaniach.
Tak, implementując takie standardy, jednocześnie stajemy się możliwi do połączenia z systemami wojskowymi, o czym rozmawialiśmy, Command, Control and Communicate i tak dalej, czyli C2, C3 i innymi, oraz możemy integrować się z systemami cywilnymi. To również nam daje, w przypadku, kiedy taki system działa indywidualnie, mamy ochronę punktową. W momencie, kiedy rozstawimy kilka takich maxów, one mogą się ze sobą komunikować. W momencie, kiedy jeden max nie stracił zagrożenia, ale je rozpoznał, inny może już mieć informację, z której strony nadlatuje zagrożenie i może śledzić, zanim sam byłby w stanie rozpoznać.
To świetne. Czyli przepraszam właśnie tutaj, że wpadnę. Wiedzą państwo o konstelacjach satelitów, konstelacjach, czy nie konstelacjach, rojach, dronów, które potrafią też autonomicznie lub sterowane przez jakimś scenariuszem, przez operatorów zmieniać swoje zachowanie i atakować, rozpraszać się, skupiać. No to tutaj mamy też taką modułową, segmentową linię obrony.
Tak, dokładnie, taka warstwowa obrona. Do tego możemy faktycznie integrować przez to, że implementujemy standardy, możemy komunikować się z tymi systemami wojskowymi. Tak naprawdę każdy inny system podłączony do systemu, do sieci, może dostać informację o wykrytym zagrożeniu, o kierunku, o rozpoznanym zagrożeniu. I tak naprawdę to, czego nie jesteśmy w stanie, to co na przykład odleciało, uciekło w jakimś kierunku, inny system o większym zasięgu jest w stanie namierzyć czy zestrzelić.
Czyli jeszcze mogę sobie taki scenariusz wyobrazić, że ta, powiedzmy, taka warstwowa linia obrony, oprócz tego, że sama pracuje nad tym swoim podstawowym zadaniem, to jednocześnie wysyła sygnał, nie wiem, do służb jakichś, na jakichś cywilnych, na przykład powiadamia o tym, że jest alarm przeciwlotniczy, ponieważ jest duże natężenie na przykład tego sygnału. Te wszystkie parametry można, taki system jest na tyle pojemny, że sobie można zaprogramować, wymyśleć i potem realizować.
Dokładnie. Z perspektywy technologicznej, w momencie, kiedy mamy już to rozpoznane i mamy tą informację w pojedynczym systemie, to już nie jest duży problem, żeby wysłać tą informację w świat, że tak powiem,
do innych systemów. Tak. Proszę powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o integrację, ale z takiego punktu widzenia tego wsadu, powiedzmy, programistyczno, tego software'owego i również związanego z modelami AI. Jaka tutaj jest, powiedzmy, architektura? Na ile to są takie doszkalane, dedykowane modele? Jak wygląda też troszeczkę od kuchni? To na pewno będzie ciekawe dla naszych słuchaczy. Cała aktualizacja, ponieważ tak jak mówiliśmy o ogromnej dynamice, jeśli chodzi o kwestie dronowe, to wiadomo, jak szybko zmienia się samo też oprogramowanie i modele AI. Jak szybko one się dezaktualizują.
Tak, z tej perspektywy Najistotniejszym modelem czy klasą modeli, które wykorzystujemy w tej chwili, to są oczywiście modele computer vision, czyli wizji komputerowej do detekcji obiektów i klasyfikacji typu obiektu. I tutaj nie wymyślamy koła na nowo. Jest cała seria modeli, na przykład YOLO czy DETER, i tak naprawdę my te modele bierzemy. Tam jest też w ramach tej klasy są modele od nano poprzez X-Large. My tak naprawdę te modele bierzemy i dotrenowujemy na własnych datasetach, na własnych zbiorach danych do własnych potrzeb, bo te modele są to w świecie czatów, mówimy teraz o modelach fundamentalnych, to są też takie wytrenowane modele, które są dosyć ogólne, są w stanie bardzo dużo klas rozpoznać. Nas interesują konkretne klasy. Często te modele tych klas nie rozpoznają, bo nikt na to wcześniej nie wpadł, że drony mogą być potrzebne, ale te modele mają bardzo dobre charakterystyki w ogóle wykrywania obiektów, więc tak naprawdę starczy wziąć te modele, mieć dedykowany zbiór danych i je przetrenować. I to jest właśnie to, co my robimy.
Czyli gdyby jeszcze właśnie pan powiedział... Opowiedzmy o tej taśmie, powiedzmy, produkcji tego rozwiązania. Ona jest, to jest ciągły w zasadzie proces, tak? Ponieważ gdzieś tam rozwijany jest ten podstawowy model, który bierzecie z jakiegoś repozytorium. Pewnie też jest cały jakby taki proces poprzedzający, czyli weryfikacja, na ile tam dostawca tego modelu, czy ten, kto buduje, jest wiarygodny w sensie takiej długotrwałości dostarczania tego modelu?
Te modele, o których mówię, są to modele otwarto źródłowe, więc z tej perspektywy tak naprawdę wokół tych modeli urosła
taka społeczność,
że bardzo wiele osób pracuje nad tymi modelami, bardzo wiele wersji tych modeli powstaje, czy bardzo wiele usprawnień tych modeli powstaje. Te modele są badane wzdłuż i wszerz i poprawiane również przez ludzi pracujących na uczelni, zajmujących się tym tematem. Więc my bazujemy na takich modelach otwarto źródłowych i te modele dostosowujemy. I tak z takiej prostej perspektywy to faktycznie bierzemy model, przetrenowujemy na naszym modelu i mamy model, ale z perspektywy takiej utrzymaniowej to faktycznie nie jest takie proste, bo taki model, staramy się oczywiście, żeby działał jak najlepiej, żeby jak najwięcej tych dronów był w stanie rozpoznać. No to co potrzebujemy? Potrzebujemy obrazów, potrzebujemy wideo, nagrań takich dronów. No tych nagrań, to na co my natrafiliśmy sami, ale również na podstawie rozmów z ludźmi z Ukrainy, którzy budują takie systemy albo interesują się tematem, albo od producentów dronów, że brakowało takich zbiorów danych otwartych, żeby to zrobić, to my, widząc ten problem, tak naprawdę postanowiliśmy wypuścić taki zbiór danych. Połączyliśmy wiele otwartych zbiorów danych w jeden większy i żeby też odwdzięczyć czy kontrybuować tutaj do społeczności, wypuściliśmy taki otwarty zbiór danych, które można znaleźć.
Do tego wypchnęliście, do tego repozytorium.
Tak, jest. Tak. Mhm. Jest dostępny na Hugging Face. No i my ten zbiór faktycznie wykorzystujemy do trenowania własnych modeli. Mamy już którąś wersję takiego modelu, ale jakby to jest, tak jak pan powiedział, niekończąca się historia. To nie jest tak, że to jest model, który nigdy już nie zostanie poprawiony. My widzimy przestrzeń, my też widzimy, cały czas wychodzą też nowe publikacje, jeżeli chodzi o kompresję takiego modelu, bo taki model, tak jak mówiliśmy, założenie jest, że taka platforma będzie działała w 100% niezależnie. Bez podłączenia do internetu, jesteśmy w stanie ją zamontować, nie wiem, na Toyocie, jechać z nią i mieć pewność, że nas obroni. Z tej perspektywy to musi działać szybko, więc my musimy te modele, żeby zapewnić, żeby miały jak największą trafność i żeby działały jak najszybciej, tak, żeby na sekundę przetwarzały jak najwięcej klatek z takiego,
tak.
Żeby były w stanie jak najwięcej obiektów równolegle też wykryć i tak dalej, więc to jest tak naprawdę ciągłe dokręcanie śrubek, więc to jest taka niekończąca się historia w momencie, gdzie wersjonujemy te modele i kiedy mówimy, że mamy wystarczająco dobry na chwilę obecną, wypuszczamy i implementujemy. I faktycznie z tej perspektywy...
Jest to taśma, nieustanna...
Tak, jest to nieustanna taśma, dokręcanie, poprawianie, aktualizowanie, ale aktualizowanie faktycznie takich niezależnych systemów, które są w polu, jest trudne. Więc tak jak wiele firm z tej branży, też mamy, czy planujemy taki system faktycznie maintenance'u, gdzie po prostu w ramach tej współpracy te systemy, które nie zostały zniszczone, mają możliwość gdzieś tam sprowadzenia ich do magazynu, podłączenia czy przyjechania przez serwisantów i zaktualizowania oprogramowania.
Albo przeleci dron, który...
Dokładnie, tak. Mhm. Też jest taka możliwość. Poza tym faktycznie no jest to też praca trochę taka naukowa, trochę taka badawcza, jeżeli chodzi o kompresję tych modeli, jeżeli chodzi o o zmniejszanie wielkości, bo z tej perspektywy też to, ten silnik przetwarzania, który włożymy do środka, no będzie mniejszy, będzie tańszy. To też wpływa na rozwiązanie, na finalny koszt całego rozwiązania.
Albo po prostu będzie mógł realizować obok również inne zadania dodatkowe.
Dokładnie, bo musi przetwarzać też informacje w czasie rzeczywistym z innych sensorów. Musi też decydować, ta logika decyzji to też jest oparta na tym samym procesorze, czy na tej samej jednostce obliczeniowej.
Przecież mówiliśmy w poprzednim też odcinku, że jakby te scenariusze są bardzo dynamiczne, one się rozwijają. Nie wiadomo, co będzie za rok, za dwa. Być może jakiś taki behawioralny, już odnosząc to też przez analogię do systemów, które analizują nawet zachowanie człowieka.
Dokładnie.
Tutaj taki system też będzie potrzebny, też będzie musiał mieć miejsce, żeby to przetworzyć i w skończonym, krótkim czasie dostarczyć tutaj do decyzji.
Tutaj mówiłem o detekcji dronów, ale również robimy detekcję człowieka. Czy na linii strzałów nie ma człowieka, po to, żeby nie strzelać w takim przypadku, żeby system autonomiczny jednak był bezpieczny. No chyba, że operator zdecyduje inaczej, ale z automatu nie strzela, kiedy człowiek jest rozpoznany. Tak samo detekcja czy predykcja trajektorii. Czyli próbuje przewidzieć, w którą stronę będzie zagrożenie leciało dalej, żeby też ten strzał oddany był jak najbardziej celny. Konfiguracja takiego efektora w momencie, kiedy postawimy system, no musi skonfigurować otoczenie, dać sygnał do operatora, czy coś tam poprawić, czy wypoziomować i tak dalej. Do tego nawet z perspektywy kamery możemy sobie wyobrazić, jak taki system jedzie na samochodzie w polu, no to tam nie jest równo, więc nawet te algorytmy do stabilizacji obrazu, tak? No faktycznie tego jest
bardzo dużo.
Tak.
I to jest bardziej integracja, czy dużo, jak duża część tego kodu jest pisana przez Serafim, przez zespoły w Serafim, jaka część jest wyszukiwana, no nawet kto bada, na ile to jest żywotna społeczność, która rozwija dany model. To jest ogromna liczba zadań i takich stałych, trzeba do tego wracać.
Powiedziałbym, że z perspektywy takiego wytwarzania oprogramowania jest to standardowe podejście, czyli staramy się reużywać komponenty i moduły, które mają dużą społeczność, są sprawdzone i działają dobrze. Niestety nie jest tego dużo, więc cała logika rozwiązania jest customowa, nie da się tego zrobić, czyli jest po naszej stronie. Modele, pomimo że bazujemy na otwartości źródłowych, faktycznie są przetrenowane, dostosowywane i optymalizowane. To wszystko jest po naszej stronie. Jeżeli chodzi o fuzję sensorów, jakby wykrywanie samego zagrożenia czy przetwarzania danych z jednego sensorów, staramy się to wszystko robić tym firmware'em, czyli oprogramowaniem dostarczanym przez producenta danego sensoru, ale później połączenie informacji z wielu sensorów, synchronizowanie tego, to wszystko jest faktycznie nasze IP, nasz kod, nasze rozwiązanie. Więc tak by się wydawało, że tych komponentów dużo jest reużywanych, ale jednak dużo jest pracy po stronie integratora, żeby to wszystko też działało w sposób szybki, żeby to wszystko było optymalizowane pod tą jednostkę obliczeniową też, którą używamy, którą zaplanowaliśmy, potencjalnie też przez inną, którą planujemy w razie czego podmienić i tak dalej.
I na to wszystko jeszcze trzeba nałożyć ten kontekst, proszę Państwa, że Serafim to nie robi, żeby produkować jeden czy dwa takie maksy, tylko żeby to była taka produkcja znacząca, żeby to rzeczywiście miało swoje, więc trzeba myśleć strategicznie również o tym, jak da się tą customową dzisiaj rzemieślniczą, powiedzmy, produkcję wyskalować, kiedy przyjdzie takie duże zamówienie od wojska, na przykład proszę 200 zestawów miesięcznie nam dostarczać przez pół roku na przykład, albo przez dwa lata.
Tak, to ja tutaj dodam jeszcze, że powołam się tutaj na tę sytuację, która jest na Ukrainie, na wojnę ukraińsko-rosyjską. Ile tego sprzętu tam jest niszczonych niestety teraz? Czyli to są kolosalne sumy. Mówi się teraz, że około 70, nawet do 90% sprzętu na tych zwanych kill zones, czyli tych obszarach, gdzie są faktycznie toczą się walki, niszczonych jest przez drony FPV. Czyli to już to mówi skala, to są tysiące pojazdów, które Ukraina otrzymała, która produkuje, która jest niszczona. I teraz, żeby temu zapobiec, musimy mieć adekwatną skalę i możliwość produkcyjną.
Czyli żeby postawić te pola siłowe z maksów, tak?
Tak, żeby chroniły dany perymetr, czy dany pojazd, czy piechotę. Jest ta skala potrzebna, bo tak w pierwszym odcinku powiedziałem też, że około 4 czy do 5 milionów dronów Rosja i Ukraina zbudowała, czyli jest to straszne natężenie na tym obszarze. Ukraina teraz bodajże ma chyba 1000 kilometrów z Rosją, gdzie są prowadzone cały czas walki. To jest obszar 30 kilometrów czy 40 kilometrów.
W głąb z jedną i drugą,
drugą stronę. Czyli...
Mówiliśmy o tym, że nawet te na drucie te drony światłowodowe mają 30 czy 50 nawet kilometrów zasięgu.
Tak, i dlatego my tak budujemy ten naszego Maxa, czyli ten Mobile Autonomous Counter UAV System, to dla przypomnienia, czyli system autonomiczny mobilny do zwalczania dronów klasy 1 mikro, przypomnę, do tych, skupiamy się na tych dronach właśnie FPV, kamikadze typu, to jest tak zaplanowana jest architektura systemu, żebyśmy wykorzystywali to, co jest dostępne na rynku, to, co Łukasz też wcześniej powiedział. I
jeszcze idealnie, żeby to był rynek gdzieś polski. Po prostu.
Tak, to no... Powiem szczerze, że tutaj też zespół Seraphim Systems mamy takie poglądy bardzo mocno patriotyczne. To myślę, że teraz w obecnej sytuacji, jak patrzymy sobie na historię Polski, to jest to uzasadnione i bardzo mocno w to wierzę i chciałbym, żebyśmy faktycznie rozwijali te kompetencje wewnątrz kraju i ta technologia, ale nie zamykali się oczywiście na NATO czy na Unię Europejską, tylko korzystali z tych dobrodziejstw, które tam są na Zachodzie, wykorzystywali, uczyli się. I to doświadczenie, które zbieramy, później przekształcali nasze własne systemy. I taka też tutaj jest, powiedzmy, wizja, ideologia naszego Seraphim Defense System, że chcemy tworzyć systemy, które są innowacyjne, są myślą, powiedzmy, polską i rozwijają się i kompatybilne są z innymi systemami typu NATO, C2, co powiedział C3 Łukasz. Więc w tym kierunku chcemy iść i ten cały system jest tak zaprojektowany, że jak powiedzieliśmy wcześniej, 70% to są około 70% systemu to są ogólnodostępne elementy, czyli nasze IP, tak jak też Łukasz powiedział wcześniej, jest te 30, czyli ten cały system i architektura tego systemu plus IP w kontekście software'u. Czyli jesteśmy gotowi, aby faktycznie koncepcyjnie zaplanować, już zaplanowaliśmy produkcję Maxa, czyli linię produkcyjną Maxa, która umożliwi na dostawę tego systemu do wojska, jeżeli ktoś się zgłosi, powie, że chce kupić 100 czy 200 Maxów, więc myślę, że podłamy tego odpowiednimi umowami, że tak dodam.
Tutaj dodamy, że też, bo nie wiem, czy to wybrzmiało odpowiednio głośno, cały też projekt wieżyczki, ten zewnętrzny, obudowy, że tak powiem, to też jest faktycznie nasze IP.
Wieżyczki, czyli tej przeciwlotniczej jednej armaty albo całej baterii, albo kilku baterii, bo przecież Max, jak już rozmawialiśmy, można taką platformę połączyć w całą tak. sieć. Tak?
Więc cały projekt w zasadzie tej obudowy też jest autorski i pomysł zwalczania i połączenia tych komponentów też jest autorski. Więc to pomimo, że komponenty są dostępne, to jak je połączyć, jak je wykorzystać wspólnie, żeby jak największe wartości...
Cały ten interfejs między tym systemem, tak. gdzie też producent tej wieżyczki, to jakieś własne oprogramowanie ma, no, ale niekoniecznie ono musi być kompatybilne z jakąś innowacyjną platformą.
Tak, ja też się tak uśmiecham, bo mówimy tutaj o tym systemie, o tej polu ochronnym. Uśmiecham się, bo jako Seraphim też mamy ambicje wykraczające poza Max. Max to jest nasz pierwszy produkt. Chcemy faktycznie zbudować innowacyjną spółkę w Polsce, topową technologiczną z branży obronnej i bronić żyć ludzkich. I już rozmawialiśmy, również jesteśmy w kontakcie z jednostkami naukowymi w kraju, w Warszawie, w Poznaniu, też w innych regionach. I też rozmawialiśmy już o potencjalnym minimalizacji broni elektromagnetycznej. Więc to pole magnetyczne nie jest tak daleko od naszej koncepcji takiej już kolejnej rozwojowej, Po pierwszej wersji Maxa, wiadomo, że musimy zacząć od pierwszej wersji i potrzeb aktualnych, ale faktycznie nasze plany i wizja są daleko wykraczające poza to, o czym mówimy dzisiaj.
Tak, i tutaj jeszcze dodam, że ta paleta produktów czy usług jest już w naszych głowach i te wizje są bardzo szerokie. Czyli tam mamy już, nie chcę za dużo zdradzać, bo to oczywiście gdzieś tam jakaś takie nasze własne IP, ale mamy tych systemów zaplanowanych już na lata. I to nie jest tak, że to są jakieś fanaberie, że tak powiem, tylko to
PowerPointowe
jest...
PowerPointowe
slajdy. Tylko to jest potwierdzone przez, powiedzmy, przedstawicieli wojsk ukraińskich. Mamy tam znajomych już na Ukrainie, mamy na przykład fajne kontakty do osoby, która ma swoją firmę i produkuje drona co 5 minut. 7-10-calowego drona co 5 minut wychodzi z linii produkcyjnej. Przypominam tylko znowu, jaka
bojowy.
To jest skala.
Sprawdzony, tak, bojowe, sprawdzony w boju.
I jeżeli zawsze walidujemy te nasze pomysły, powiedzmy, gdzieś tam z sąsiadami i zawsze jest ten pozytywny feedback, tak, podoba się no, tam, to nam, potrzebujemy tego, kiedy to będzie. I tutaj właśnie teraz wspomnę trochę, że jest możliwość, że w pierwszym odcinku też to powiedziałem, że podpisaliśmy umowę strategiczną z Defense Hub i mamy wspólny mianownik z tą firmą i widzimy, że chcemy rozwijać tą technologię polską, chcemy przyciągać te talenty, chcemy być takim hubem technologicznym.
No to przecież tak, można by było w zasadzie powiedzieć, że mamy mało czasu, więc kupmy coś gotowego za granicą. Znaczy analogie z rokiem 39 też się nasuwają.
Tak, no to z tym kupowaniem to też trzeba uważać, może tak powiem. Nie będę tu powiem o historii, które gdzieś tam są znane ogólnie, w mediach można poczytać, ale jak kupujemy, to mamy pewne ograniczenia, bo jesteśmy wtedy zostawieni na pastwę losu naszego kontrahenta. Czy on dostarczy, czy to rozwinie, czy nam udostępni technologię.
Czy nie będzie presji politycznej Dokładnie. Na to, żeby dezaktywować zdalnie.
Dokładnie, nie? Że nie wiem, jakieś pociski dalekiego zasięgu ktoś nam wyłączy albo pozwoli użyć.
Historie się zdarzały, proszę Państwa.
Tak. I dlatego no, my bardzo mocno wierzymy, że to faktycznie, co zrobimy tutaj, będziemy sami tym zarządzać, sami to będziemy rozwijać. No i przy okazji też wykształcimy oczywiście bardzo fajnych inżynierów, którzy to doświadczenie swoje będą przekładali w innych produktach, w innych systemach. Oczywiście musimy być otwarty, powtarzam, na współpracę z Europą i z NATO, żeby chociaż się uczyć od nich, bo my no, nie oszukujmy, trochę jesteśmy w tle, jeżeli chodzi o tą systemy obronne. Mamy świetny zasób inżynierów w Polsce, jeżeli chodzi o machine learning czy AI. Łukasz też na pewno to potwierdzi. I fajnie by było tą wiedzę, czy te zasoby, powiedzmy, i ten talent wykorzystać. Więc też tutaj widzimy potencjał właśnie dla Serafima.
To jest bardzo ciekawe też, o czym pan mówi, bo to jest taki moment też, kiedy wchodzi pewna nowa technologia i ona daje szansę nadrobić, albo wręcz uciec od peletonu, zorganizować sobie ucieczkę i wyjść na czoło wyścigu, a tutaj stawką jest bezpieczeństwo, no, całość kraju, no to historia znowu przyspieszyła.
Tak, powiem więcej nawet, to nie tylko kwestia defensowa, to w ogóle innowacyjność, ten obszar innowacyjności polskich firm, polskich spółek, wychodzenie, ekspansja zagraniczna. My w Polsce się cieszymy, że OpenAI otwiera gdzieś tam oddział, że Mistral będzie w Warszawie, tak?
Tak.
Czemu my się nie cieszymy, że polskie spółki otwierają biura, nie wiem, w Londynie czy gdzieś tam? Tu inżynierów mamy świetnych. Najlepsze firmy związane z AI-em mają masę polskich inżynierów, nawet jako founderów, tak? Wszyscy znamy historię OpenAI. Mamy naprawdę zasoby, żeby zrobić niesamowite rzeczy. Mamy w końcu, przestajemy się bać wizji, przestajemy się bać być bold, że tak powiem, i patrzeć daleko i wizyjnie, i czasem może nawet wplatamy tam w fantazy.
Nawet bezczelnie, tak.
Tak, tak. Więc zróbmy to w Polsce. No. Wszyscy patrzymy na Androida, jaki jest świetny, innowacyjny. Zróbmy to u nas w kraju.
Serafim, niech będzie tą odpowiedzią na Androida, niech przebije stawkę. Jeszcze kwestia tych talentów, to zawsze nas interesuje w tych audycjach, ponieważ znowu w tych rozmowach się pojawia kwestia tego, żeby zatrzymać je w Polsce, żeby dać odpowiednio ambitne zadanie, piękne, ciekawe, nie wiem, tak było, kiedy rozmawialiśmy o Centralnym Ośrodku Informatyki, kiedy rzeczywiście ten etos takiego informatyka, urzędnika, nie ma większej skali w banku, nie robi się takich rzeczy, które mogą komuś ratować życie, czy takich systemów. No, to administracja, ale tutaj też jest piękna sprawa, jeżeli można zapewnić poczucie bezpieczeństwa krajowi. Jak jest z tymi talentami? Czy to rzeczywiście one tutaj są? Technologie informatyczne tutaj chwaliły się, że zagęszczenie takich postdoków, talentów naprawdę najwyższej miary w Polsce jest bardzo duże. Jest liczba, powiedzmy, odpowiada temu, co jest w Dolinie Krzemowej, natomiast firm jest znacznie mniej, więc mogą sobie przebierać wręcz między tymi talentami. Jak jeśli chodzi o Serafim, jaki to jest zespół, jaką drużynę zebraliście?
Tak, w związku z tym nie ma co ukrywać, że żeby zbudować silny zespół, potrzebne jest finansowanie, tak? Więc to jest to, gdzie w Polsce na pewno jest lepiej niż było, ale zdecydowanie szczególnie na branży defense czy dual use, W zasadzie wszyscy mówimy w tej chwili, że tak, chcemy w to inwestować. Robimy się otwarci, wciąż widzimy, że są jakieś blokady, nie jest jeszcze tak łatwo, jakbyśmy chcieli, ale bez tego finansowania zdecydowanie nie jesteśmy w stanie tych talentów przyciągnąć i utrzymać przede wszystkim. Faktycznie w tej chwili trójka założycielska pracuje nad tym projektem. Dodatkowo jedna osoba z perspektywy software'owej wspiera nas. Teraz kolejna osoba pomaga nam budować ten dataset, o którym mówiliśmy wcześniej, też go rozwijamy i rozszerzamy. Rozmawiamy z kolejnymi osobami i faktycznie do pewnego momentu te osoby jesteśmy w stanie przyciągnąć samą wizją, ale od pewnego momentu i my nie jesteśmy w stanie dalej rozwijać i ta wizja jednak nie utrzyma
przerasta,
tych ludzi.
Tak, wymaga po prostu ludzi. No sama kwestia tego datasetu, przecież to jest, rozumiem, że to jest opis w dużej mierze człowiek tam znowu się pojawia i musi podać tą...
Tak, no na pierwszym etapie faktycznie to było jakby pozbieranie z różnych źródeł, skatalogowanie, wyczyszczenie i zbudowanie jednego datasetu. W tej chwili jest to zdecydowanie bardziej zaawansowane, jest to wyszukiwanie wideo, ekstrakcja z tego wideo, ekstrakcja odpowiednich ujęć i tak dalej, więc tej pracy na pewno jest dużo.
Ale przed Serafimem przyszłość jest... I to dobra.
Tak, ostatnie zdanie, jeżeli chodzi jeszcze o te talenty. Tak naprawdę mamy, myślę, że nie jesteśmy świadomi, jak dużo tych talentów mamy. Tutaj trochę prywaty postaram się wrzucić. Oprócz Serafima faktycznie angażuje się również dwie organizacje takie non-profitowe. Jedna to jest Product Cafe. Organizujemy w 6 miastach w Polsce spotkania specjalistów budowy produktów cyfrowych głównie. W 6 miastach w Polsce, wszystkie największe huby technologiczne, tych ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy, naprawdę jest dużo. Druga sprawa, Stowarzyszenie ARAI do spraw zastosowań i badań sztucznej inteligencji. Mamy publikacje naukowe z ludźmi z NASK-u, mamy publikacje naukowe z ludźmi z Centrum Sztucznej Inteligencji z UAM. Te publikacje dostają się na najlepsze topowe konferencje, jeżeli chodzi o przetwarzanie języka naturalnego. Naprawdę nie mamy czego wstydzić się. Mamy naprawdę niesamowitych ludzi. Pora zbudować.
Dodam tylko, że rozmawialiśmy ostatnio nawet z osobami, które gdzieś tam, powiedzmy, pracują w amerykańskiej DARPA. Więc i te osoby patrzą z utęsknieniem na naszą Polskę, żeby tu wrócić, tylko no, trzeba im jakieś warunki zapewnić, jakieś systemy do budowania, które będą ich motywowały. No i też chcemy, żeby te faktycznie, te osoby kiedyś były, czy to w szeregach Serafima, czy w innych szeregach, w innych firm technologicznych. To też trzeba na to patrzeć w tym kierunku.
Serafim jest jedną z tych firm, jeżeli staniemy się takim hubem technologicznym, proszę państwa, to na pewno Serafim będzie takim jasnym punktem tej wspaniałej konstelacji. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Łukasz Gmys, Łukasz Grzybowski, założyciele firmy Serafim Defense Systems. Będzie o niej jeszcze na pewno głośno, trzymajmy za to kciuki, a my dzięki niej będziemy bezpieczni.
Dziękujemy bardzo.
A na koniec naszej audycji niespodzianka. Takie rzeczy się dzieją przy okazji Limes Inferior, przy okazji naszych rozmów. Odezwał się do nas słuchacz poprzedniej części rozmowy z firmą Serafim Defense Systems, pan Przemysław Gąsiorek, który jest autorem książki, która to z kolei książka była inspiracją dla Łukasza Gmysa, prezesa firmy, którą gościmy, żeby nazwać ją właśnie Serafim. Bardzo miło się do nas odezwał i przesłał 3 egzemplarze tej książki, którą chcemy rozdać. Tylko proszę przesłać informacje na redakcja@wnet.fm. Proszę oprócz tego w tytule dać Limes Inferior Serafim, a w środku proszę napisać, w jakim konkursie na to wystąpiła firma Serafim Defense Systems, czego on dotyczył. 1-2 zdania. Będziemy premiować kolejność, ale proszę dać znać, że państwo słuchali. Będzie nam ogromnie miło. Kłaniam się, to już naprawdę wszystko i przypominam, redakcja@wnet.fm, w jakim konkursie NATO udział brała firma Serafim Defense Systems, czego on dotyczył. Dziękuję, kłaniam się. Do widzenia.